Ja kiedyś napisałem taki artykuł Piękno i jego społeczno-psychologiczne uwarunkowania, w którym opisuję eksperyment pokazujący, w jaki sposób można dziecko tak wychować, że ono będzie z pełnym zrozumieniem i przyjemnością słuchać muzyki poważnej. No i pokazuję, w jaki sposób to robiłem, bo tajemnica cała polegała po prostu na powtarzaniu często utworów wybranych. No i bohaterką, ja o tym w artykule oczywiście nie piszę, ale bohaterką, o którą chodzi, jest właśnie Ania.
Udało się w przypadku córki?
Bardzo.
Jaki utwór muzyki poważnej ceni pani szczególnie po tych edukacjach taty?
No, to jest, ja bym powiedział, że Ania słucha całego repertuaru koncertowego, włącznie z trudniejszymi utworami muzyki współczesnej. To jest tak sprawa wygląda.
A czy coś ceni szczególnie i coś preferuje?
To się bardzo zmienia, jakoś dojrzewa się do pewnych utworów, coraz to trudniejszych i w miarę zaznajamiania się z coraz to bardziej skomplikowanymi strukturami muzycznymi, te mniej skomplikowane jakoś
ustępują
odsuwa
miejsca.
Się na bok.
A w tej chwili?
Teraz słucham Szostakowicza. Symfonię. Nie pamiętam, którą.
Pierwsza symfonia. Pierwsza symfonia Szostakowicza.
Portret rodzinny we wnętrzu. Reportaż Alicji Juśkiewicz. Osoby: profesor Ija Lazari-Pawłowska, etyka. Profesor Tadeusz Pawłowski, estetyka, oraz ich córka, magister Joanna Pawłowska, socjologia.
Właściwie trudno mi było sobie wyobrazić, żebym mogła mieć innych rodziców i nigdy w ogóle taka alternatywa nie powstała w mojej myśli. Naturalnie zdawałam sobie sprawę z tego, że rówieśnicy mają inną sytuację i być może rodzice poświęcają więcej czasu i może zwracają więcej uwagi na takie sprawy zupełnie podstawowe dotyczące życia codziennego, ale tak patrząc globalnie i z perspektywy na te lata, no muszę powiedzieć, że mimo wszystko uważam swoją sytuację za wyjątkowo cenną.
Powiedziałbym tak, że my jesteśmy w domu stale, prawie że, ale nie jako domownicy, tylko jako pracownicy naukowi.
Czy to oznacza, że tutaj goście pojawiają się rzadko?
Niestety, tak, rzadko. Mamy 3 pokoiki, każdy ma swoje biurko, topczam w swoim pokoju, każdy w tym pokoju mieszka i pracuje. I pokój największy, Tadeusza, jest naszym wspólnym pokojem.
Może nie tyle kwestia czasowa jest tutaj istotna w utrzymaniu więzi między nami, ile rodzaj tego kontaktu. Rodzice, którzy mają własne zainteresowania, pochłonięci są pewnymi pasjami, są w stanie również więcej dać drugiej osobie i można z nimi właśnie jakoś starać się dzielić te zainteresowania i dzięki temu kontakt jest bogatszy. Ja bardzo sobie cenię to, że miałam tak wyjątkowo łatwy dostęp do pewnych źródeł zainteresowań, do lektur właśnie dzięki temu, że taką mam sytuację rodzinną. Bardzo silnie odczuwam pewien konflikt, którego świadomość powstała właśnie poprzez kontakty z rodzicami, bo praca naukowca wydaje mi się wymaga wyjątkowo dużo wewnętrznej determinacji i całkowitego przekonania, tak jak praca powiedzmy literata czy artysty. I ja jeszcze jestem na tym etapie, kiedy chciałabym żyć bardziej wszechstronnie i doświadczać wielu innych rzeczy. A na to czasu nie starcza i zdaję sobie sprawę, że jeżeli będę podążać w dalszym ciągu w tym kierunku, to będę musiała zrezygnować z pewnych aspiracji, które mam teraz. Dlatego przeżywam w dalszym ciągu wątpliwości.
Ale Aniu, ja muszę ci na pocieszenie powiedzieć, że kiedy myśmy się z tatą pobrali, to myśmy cały pierwszy rok przespacerowali i cieszyli się sobą i w ogóle nie mieliśmy nauki w głowie. Ja zrobiłam doktorat, kiedy Ania miała 3 lata. I uważam, że to był błąd, że nie trzeba było wtedy brać na siebie tych właśnie matczynych wyrzeczeń w tak dużym stopniu, bo mnie się zdawało, że ja nie mogę osłabić tempa swojej pracy, ja muszę krok w krok z Tadeuszem, prawda? A to czemu inaczej? No co by się stało, gdybym zrobiła 2 lata później doktorat? Uważam, że to małe dziecko potrzebowało w większym stopniu mnie pod względem czasowym.
A wtedy pani dla niej nie miała tyle czasu, bo
przecież... No wtedy w ogóle wychodziliśmy oboje z domu rano. Wtedy wzięliśmy na pewien okres, na parę miesięcy kończenia pracy doktorskiej, wzięliśmy osobę do dziecka. O 8 rano wychodziliśmy z domu, wracaliśmy króciutko na obiad i wychodziliśmy i wracaliśmy tylko na noc. I tak żyliśmy parę miesięcy.
Oboje studiowaliśmy w Łodzi, byliśmy chyba pierwszymi. To był pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim, zaraz po jego założeniu, po wojnie.
Wybrałam to, co mnie najbardziej interesowało i właściwie nie miałam przed sobą alternatyw, bo wcale się nawet nie wahałam, jakie obrać studia. To dla mnie musiała być filozofia, a w ramach filozofii etyka. Co prawda wyobrażałam sobie, że podczas studiów pełniej zrozumiem, jak człowiek powinien żyć, jak powinien postępować, a na studiach pod tym względem spotkało mnie coś zupełnie innego. Wykładała etykę profesor Maria Osowska i usiłowała być konsekwentnie człowiekiem nauki, a nie moralistą, i nas, studentów, także usiłowała wdrożyć do tego, abyśmy na uniwersyteckich zajęciach tłumili w sobie postawę wartościującą, abyśmy nie szukali dla siebie życiowego drogowskazu, ale zupełnie beznamiętnie badali, jakie w przeszłości były, jakie współcześnie są faktycznie reprezentowane opinie moralne. Czyli taka czysto opisowa postawa była jej ideałem, a nie normatywna, jakiej ja się spodziewałam na studiach. I swój przedmiot Maria Osowska nie nazywała etyką, lecz nauką o moralności.
U mnie to wyglądało jednak bardzo inaczej. Ja miałem wahania wtedy, kiedy wybierałem kierunek studiów. Wchodziły w grę takie rzeczy jak konserwatorium, jak wyższa szkoła teatralna i w ogóle bardzo interesowałem się sztuką, to mi zostało do dzisiaj. Zacząłem w końcu studiować polonistykę, ale wytrwałem tam tylko 3 chyba miesiące. I właśnie pod koniec 3 miesiąca jeden z kolegów powiedział mi: słuchaj, jest tutaj taki interesujący wykład z logiki pani Kotarbińskiej, chodź raz zobacz. Poszedłem i zostałem już na tym kierunku. No i u pani Kotarbińskiej, u państwa Kotarbińskich, oboje państwo Kotarbińscy byli wówczas profesorami w Łodzi, u nich słuchałem logiki, chodziłem na seminaria, wreszcie zaproponowała mi pani Kotarbińska w roku 50. asystenturę na uniwersytecie i tak się zaczęła moja praca. Ale te zainteresowania, wcześniejsze zainteresowania sztuką i teorią sztuki wróciły i zajmuję się obecnie, mniej więcej od 1963 roku, zajmuję się zagadnieniami estetyki i metodologicznymi problemami, jakie występują w estetyce. Jestem kierownikiem Zakładu Estetyki na Uniwersytecie Łódzkim. Muszę powiedzieć, że ten kierunek, takie metodologiczne podejście do zagadnień estetyki, łódzki ośrodek jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który się tym zajmuje, a myślę, że jednym z niewielu na świecie, który takie ma metodologiczne podejście, co w estetyce sztuki współczesnej jest niezmiernie ważne, bo tam jest dużo zagadnień teoretycznych, do których trzeba gruntownego przygotowania logicznego. I ja to swoje przygotowanie, jakie mam, wykorzystuję.
Czyli przydała się...
Bardzo! To w ogóle wykształcenie filozoficzno-metodologiczne i logiczne jest w ogóle, w moim przekonaniu, najlepszym przygotowaniem do zajmowania się jakimikolwiek zagadnieniami humanistyki. Bez tego to właściwie, no, mówi się w sposób taki bardzo luźny, co nie jest bezwartościowe, ale w pewnych dyscyplinach to jest... Konieczne.
Tak się złożyło, że po ukończeniu studiów nie zajmowałam się etyką, chociaż ze względu na etykę podjęłam studia filozoficzne. Sytuacja nie sprzyjała autonomii w humanistyce, przejawianiu własnej indywidualności i muszę powiedzieć, że zawdzięczam to bardzo wyraźnie pani profesor Kotarbińskiej i profesorowi Kotarbińskiemu, że w ogóle zostałam na uczelni, mianowicie zatrudniono mnie właśnie jako asystentkę przy katedrze logiki. Ja przez wiele lat wykładałam logikę i tak samo jak Tadeusz, bardzo dziś ten swój wieloletni kontakt z logiką cenię, ale często to ubolewałam z tego powodu, że nie mogę zajmować się etyką i dopiero kilka lat później, no właśnie sporo lat później, wróciłam do problematyki etycznej. I chciałabym powiedzieć, że tu właściwie sprawa zupełnie przebrała inny obrót, niż ja sobie to wyobrażałam podczas studiów i profesor Maria Osowska, bo już na 3 roku studiów Maria Osowska zadedykowała mi swoje wielkie dzieło Podstawy nauki o moralności w ten sposób, właśnie pisami taką dedykację, że aż mi sami w to dziś uwierzyć trudno, bo Osowska była bardzo wstrzemięźliwa w okazywaniu uczuć, a ja chciałabym przytoczyć tę dedykację. Otóż napisała tak: liczę na Ian Lazari, właścicielkę tej książki, jako na przyszłą współpracownicę. Będziemy razem produkować nowe książki. Autorka. Tak się stało, że formalnie właściwie prawie wcale nie byłam jej współpracownicą, bo wtedy, kiedy zajęłam się etyką, to już jako osoba niezależna byłaś.
Zajmuję się obecnie zagadnieniami estetyki i teorii sztuki, to mnie bardzo pochłania. Wyłącznie tymi sprawami się zajmuję naukowo i w tej chwili piszę artykuł o pojęciu happeningu. To jest ten rodzaj sztuki, w którym skoncentrowane są wszystkie najważniejsze teoretyczne problemy sztuki współczesnej. To, co dawniej uważało się za niezbywalne cechy dzieła sztuki, tak jak jego jedność, cała niezmienność, całość, to na przykład zostało zakwestionowane. Happening składa się z części, które mogą być dowolnie, porządek tych części może być dowolnie zmieniany, można dowolną z tych części opuścić albo dodać bez szkody dla całości. Druga rzecz, autorstwo. Do niedawna jeszcze autor dzieła sztuki to była osoba, której nie można zastąpić kimś innym. Nie może być tak, że ktoś inny kontynuuje. Dzisiaj to właśnie w happeningu jest zakwestionowane. Ktokolwiek może kontynuować. Po happeningu już mam plan książki o sztuce współczesnej, ale nie o żadnej wybranej formie sztuki współczesnej, tylko o ogólnych problemach teoretycznych w sztuce współczesnej, tak jaką funkcję w sztuce pełni czas, jaką funkcję w sztuce pełni przestrzeń, jaką funkcję w sztuce pełni przypadek, jaką funkcję pełni twórca. O tych ogólnych problemach sztuki chcę napisać książkę.
Ja muszę pani powiedzieć, o czym ja marzę, to jest także zbieg okoliczności. Ja czuję się w tej chwili przeciążona zobowiązaniami wydawniczymi. Tak się złożyło. Ma się ukazać na przykład encyklopedia, filozofia, a życie. Ja tam mam 3 rozprawy napisać. Później przygotowanie się do sympozjum międzynarodowego, które ma się odbyć w Holandii. I to jest wielkie wydarzenie, sympozjum poświęcone Albertowi Schweitzerowi. Ja tam mam taki programowy odczyt wygłosić. I zadanie jest trudne, znaczy odczyt nie, ale potem, żeby dyskusja wypadła dość bogato i zadowalająco, więc to mnie trzyma w pewnym napięciu. Chciałabym w dalszej kolejności napisać chociaż jakąś niewielką rozprawę o moraliście u nas prawie nieznanym, to jest Martin Buber, bo chciałabym powiedzieć, że mnie w ogóle interesują współcześni moraliści, którzy postawili sobie jako zadanie łagodzenie wrogości między ludźmi, nawet tam, gdzie interesy są obiektywnie niezgodne, którzy chcieliby tę ludzkość tak okropnie rozczłonkowaną na przeciwstawne obozy jakoś zintegrować. I stąd moja sympatia na przykład dla Gandhiego, dla Schweitzera i dla tego właśnie Bubera. A jego stulecie teraz minęło i w moim poczuciu właśnie, no szkoda, że w Polsce tego żeśmy jakoś nie odnotowali. No mnie się wydaje, że dlatego właśnie tych autorów tak cenię. Mnie się wydaje, że z nienawiści nigdy nie należy czynić moralnego obowiązku. Nawet w sytuacji walki, a wszelkie zohydzanie przeciwnika, jakieś malowanie go na czarno odczuwam po prostu jako brak kultury, jako prymitywizm. I tak jak na wojnie istnieje instytucja Czerwonego Krzyża i to jest przecież wielkie osiągnięcie moralne ludzkości, tak moim zdaniem dobrze jest, jeśli w okresach takiego niezbrojnego ścierania się interesów, co przecież stanowi właściwie tak jakby permanentny los społeczeństw, że dobrze jest, jeżeli są jakieś osoby obdarzone autorytetem moralnym i one stają się niejako instytucją w jakiejś mierze ludzi integrującą. I ja mam właśnie sympatię dla moralistów, którzy umieją zdystansować się w stosunku do dzielących ludzi aktualnie konfliktów, którzy nie ulegają zacieczywieniu, nienawistnym pasjom i którzy do międzyludzkich stosunków wnoszą jakiś element bezstronności, życzliwości i harmonii.
Ta
zbieżność zainteresowań jako naukowców pomagała czy przeszkadzała w życiu rodzinnym? Byliście Państwo przecież już małżeństwem. Jak to wygląda?
Więc najpierw może jak w pracy zawodowej. Ogromnie pomagała.
Tak, to tutaj
Tadeusz jest zawsze pierwszym moim czytelnikiem. I bardzo cenię wszystkie uwagi. Zresztą Ania teraz też.
Tak samo, tak.
Ania
tak,
też czyta tak. Moje prace i też cenię uwagi Ani. Ania bardzo wnikliwie potrafi coś zauważyć.
No ja nie dalej jak wczoraj, bo pracuję obecnie nad takim artykułem, który rozrasta się jakoś wbrew przewidywaniom coraz bardziej. No i wczoraj fragmencik taki przeczytałem i Ania zwróciła mi uwagę na pewien problem i natychmiast wprowadziłem zmiany właśnie pod jej sugestie.
Czyli już pojawiają się uwagi najmłodszej przedstawicielki rodziny tak. Pawłowskich, tak? I ja mam pytanie właśnie. Państwo mówiliście, że to bardzo pomagało w pracy zawodowej, a w kontaktach domowych?
No oczywiście niezbędne były i są pewne rezygnacje. Nasz dom jest z mojej przyczyny bałaganiarski. To jest takie cygańskie w pewnym sensie życie.
No niestety tak dużo czasu mi się zdaje, że właśnie tutaj bym dodał, że ci, którzy stoją z daleka od pracy naukowej i nauczycielskiej na wyższych uczelniach, często nie mają pojęcia o tym, jakiego to jest typu praca. Otóż to jest praca, która całkowicie pochłania. To jest praca bardzo zaborcza. Jeżeli się chce mieć jakieś osiągnięcia, to właściwie nie ma granic czasu. I tak u nas w życiu jest.
Natomiast nie było, muszę powiedzieć, konfliktów. Takich sobie nie przypominam pretensji kogoś członka rodziny, że coś w gospodarstwie nie jest zrobione, co pani domu powinna normalnie zrobić. Tu jest pełne zrozumienia, poza tym współuczestnictwo w organizowaniu życia codziennego. Myśmy jednak mieli obowiązki podzielone i to uchodziło za rzecz zupełnie naturalną. Ja nigdy nie byłam przymuszana do tego, żeby brać na siebie rolę takiej odpowiedzialnej gospodyni.
Natomiast były tylko tego typu problemy, że oboje rozumiemy, iż praca nasza jest ważniejsza jak wszystkie sprawy domowe i bardzo często te sprawy domowe schodziły na plan dalszy, po prostu rezygnowało się z różnych rzeczy, proste posiłki, prawda, nie zawsze mieszkanie sprzątnięte na 100%, takie różne rzeczy po to, żeby zająć się tym, co odczuwamy jako istotniejsze, prawda, więc to było, ale to było za wspólną zgodą i zrozumieniem.
Ubieranie się poniżej możliwego standardu finansowego, ponieważ nie ma czasu chodzić po sklepach i szukać na przykład. I to nie są sprawy bolesne, ale ja bym nie chciała przemilczać, że odczuwam również pewne swoje rezygnacje związane z tym zawodem właśnie jako bolesne. Że ja nie umiem rozwiązać problemu ograniczeń czasowych tak, aby mi w pewnym zakresie nie ciążyły. Może jest to kwestia indywidualnych sił, zdolności. Bo ja mam godziny wolne właściwie tylko latem w leśniczówce. My wspaniałe spędzamy wakacje.
Zdradzicie Państwo
na dziko, w leśniczówce. No w różnych miejscach, ale w każdym razie właśnie taka to jest ucieczka od tego, co mamy na co dzień.
Jedną z zalet czy osobliwości sposobu naszego spędzenia wakacji jest to, że prawie stale, gdzie indziej, zawsze w lasach.
Czy zawsze razem?
Tak, tak. Zawsze razem. To jest zupełnie inny tryb życia. Prymitywny, dziki, marsze po lasach godzinami 30 km dziennie dla nas to nie jest w ogóle żaden problem przelecieć się na taki spacerek po lesie. Zbieranie grzybów, prymitywny tryb życia to jest coś zupełnie innego niż to, co mamy w mieście, ale nie jest na ogół tak, żebyśmy w ciągu całych wakacji tylko tak żyli, a już w ogóle nie pracowali. Na to niestety pozwolić sobie ani nie możemy, ani też nawet nie chcemy. Zawsze jest pół dnia łażenia po lesie i takie różne rzeczy, a pół dnia jakiejś pracy. Bez tego już niestety nie da się.
Ale to właśnie są ciągle rzeczy pozytywne, prawda? Ale ja bym chciała powiedzieć też o czymś, co mi ciąży, co nie jest takie dobre. Otóż pamiętam, kiedy Ania była małą zupełnie dziewczynką, zapytała mnie kiedyś i to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Zapytała tak, mamo, dlaczego inne mamy kończą pracę, a ty nigdy nie kończysz? Bo widziała, że inne mamy przychodzą z biura i w domu teraz są wolne, a ty nigdy nie kończysz. I miała rację, ja tu właściwie nigdy nie jestem po pracy.